To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór, 16 listopada, minęła właśnie godzina 20, słyszymy się w audycji Na Głos w składzie
Kuba Rutkowski
i Mateusz Enstein. Słyszymy się po raz kolejny jesiennie, można już powiedzieć,
bardzo
że
jesiennie.
Jesień tak mocno wjechała, już nie jest przyjemnie, chociaż jakieś tam mgły już się pojawiają, na co to komu w ogóle? Jakby podtrzymuję kwestię, że narażę się wszystkim jesieniarom, jak to już miało miejsce kilka tygodni temu, więc podtrzymuję. Nie wiem, co jest fajnego w tej porze roku. Przyjmuję, że nic, więc i tego się będę trzymał. 16 listopada, no. Pomimo że brzydki, to przyniósł coś światu i właśnie się przekonamy, co dobrego i może niekoniecznie dobrego również.
Tak, Polska i świat. Zaczniemy od Polski. Rok 1918. Notyfikowano powstanie państwa polskiego przez Józefa Piłsudskiego jako wodza naczelnego Wojska Polskiego do rządów USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz wszystkich państw wojujących i neutralnych. Nota informuje owe rządy o powstaniu państwa polskiego obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski, które jest tworzone z woli całego narodu oraz na porządku i sprawiedliwości. To takie znamienne wydarzenie.
Tak, mnie zastanawia, szczerze mówiąc, jaka jest ta trzecia kategoria, w sensie wszystkich państw wojujących i neutralnych. To trzecia to jaka?
Znaczy generalnie mi się wydaje,
chyba, że te pozostałe to jest ta trzecia kategoria.
Że to po prostu trzeba było wrzucić do jednego wora całą resztę, żeby się
tak,
jakby na to
zgodziło. Żeby nie wymieniać tych
wszystkich
krajów.
Tak, żeby nie wymieniać, no bo bez przesady. No dobra, to rok 1940 w Polsce. Niemcy utworzyli getto warszawskie. No to dzisiaj takie wojenne wydarzenia z kartki z kalendarza, ale jeszcze ze świata. Rok 1848. W Londynie odbył się ostatni publiczny koncert Fryderyka Chopina.
To takie trochę światowe i polskie w sumie, takie kombo nam się
tak,
zrobiło.
Trochę tak, tak, że koncert na świecie. No rzeczywiście, to, ale to kupę lat temu. I rok 1945. Powstała wtedy Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, znana jako UNESCO, czyli instytucja, która wpisuje na swoje listy fantastyczne miejsca i rzeczywiście no jest co podziwiać z tej listy. Myślę, że jest bardzo wiele osób takich, słyszałem o takich osobach, które robią sobie checklistę tych miejsc właśnie na tej liście.
To długa chyba ta checklista
bardzo
musi
długa.
Być już.
Oczywiście nie wiem, czy to jest do zrobienia, bo nie wiem, ile tam jest tych pozycji na tej liście. Jest ich bardzo dużo, ale robią sobie checklistę takich rzeczy do zobaczenia, do zwiedzenia, do dotknięcia i taka w ogóle.
To może być ciekawe nawet, ile w samej Polsce jest takich miejsc, nie? Możemy w przerwie
możemy
to
sprawdzić oczywiście.
I zobaczymy, bo to też może być ciekawe.
To ostatnie wydarzenie ze świata, rok 1965, w kierunku Wenus została wystrzelona radziecka sonda Venera 3, czyli 3, albo 3, powinniśmy raczej powiedzieć. Pierwszy obiekt, który dotknął powierzchni innej planety.
To taki świat i nawet taki trochę szerzej niż świat dzisiaj polecieliśmy, więc wszechświat. Trzecia kategoria.
Śmialiśmy się przed audycją, że zrobimy właśnie taką trzecią kategorię, wszechświat albo kosmos, bo to są po prostu oddzielne kartki z kalendarza.
Tak.
Ale jeszcze jubilaci.
O matko. Urodziny.
Urodziny.
Czwórka, a właściwie czterech dżentelmenów dzisiejszego dnia wybraliśmy. Rok 1973, Christian Horner. Brytyjski kierowca wyścigowy, dyrektor Formuły 1 Red Bull Racing. Tam widziałem dzisiaj, że jakieś w ogóle się zmiany robią już tam w teamach Formuły 1, więc myślę, że takie warto odnotowania. Rok później, rok 1974, Paul Scholes, angielski piłkarz, myślę, że legenda też brytyjskiego futbolu. Rok 1980, Sebastian Kulczyk, polski przedsiębiorca z tych Kulczyków, szósty najbogatszy Polak według rankingu Forbesa tego roku, więc można by powiedzieć człowiek sukcesu. I no, właśnie to mnie zawsze zastanawia, czy można nazwać go człowiekiem sukcesu, tak z samego jego, czy no ale widziałem, że dużo robi, więc faktycznie. I najmłodszy z dzisiejszych jubilatów, znowu sport, 1999, Radosław Majecki, polski piłkarz, a szczególnie mówiąc po pozycji bramkarz. Zaryzykuję stwierdzenie nadzieja polskiej bramki, chociaż może to być ryzykowne stwierdzenie, patrząc jaki mamy kłopot urodzaju na tej pozycji. No ale myślę, że człowiek z potencjałem. No i tych czterech wybraliśmy. Oczywiście moglibyśmy wielu więcej, ale czas nas goni, więc No cóż, wszystkim też, o, tych, których nie wymieniliśmy i którzy nas słuchają. O, to klasycznie 100 lat, 100 lat.
Tak, i klasycznie jakby ktoś chciał zaanonsować jakieś jeszcze wydarzenie albo jakiegoś jubilata, o których powinniśmy wspominać danego dnia, to im szybciej, tym lepiej. No co tu dużo
tak
mówić.
Tak jest, byle wypadało we wtorek.
No, bo to jednak ważne, żeby ich wymienić. Zagramy utwór, kochani, na rozpoczęcie i na rozkręcenie naszego dzisiejszego wieczoru, a będzie to Baranowski.
Żyję w świecie niepozornym całkiem, szybko tu mijają dni, niewygodnie dla mnie. Wielu ludzi w betonowych klatkach, każdy skrzydła ma jak ptak, nikt nie lata, nie wie jak. Często mi do
I rozpoczęliśmy pierwszym utworem, pan Baranowski. Nie wiem, jak mu na imię, ale pan Baranowski.
Nieważne, ważne jak
się śpiewa.
Ważne jak śpiewa, jakim jest. Słuchajcie, bo to jest bardzo ważne, bo dzisiaj jest kolejne znamienne wydarzenie w naszej audycji Na Głos. Już kilka razy o tym wspominaliśmy, ale jest dzisiaj z nami realizator, który doskonale porusza się w swoim nowym fachu, gdyż prawdopodobnie, nie wiem, czy robi to po raz pierwszy w życiu, na pewno po raz pierwszy tutaj, w naszym studiu, ale już wie, o co chodzi. My w zasadzie jesteśmy totalnie wyluzowani. A jest to kleryk naszego palotyńskiego seminarium, Karol Piłacik, którego bardzo pozdrawiamy z tego miejsca, czyli zza ściany, i cieszymy się na jego obecność, więc będziemy dzisiaj w trójcy, nie wiem czy świętej, ale to miejmy nadzieję,
że jedyni będzie,
w trójcy jedyni i się po śmierci okaże. W każdym razie dzisiaj w takim oto nowym składem i będziemy trochę gadać i będziemy też trochę grać.
Tak, i tym pięknym wstępem przejdę, z racji, że jestem z trzech dżentelmenów, to mój temat jest powiązany dzisiejszy z tym faktem.
O, niesamowite.
Tak, wczoraj na Instagramie, jak pewnie Jakubie widziałeś, opublikowałem na swoim stories taką małą ankietkę, żeby ludzie wrzucali, tak? Najprzystojniejszy mężczyzna świata i najładniejsza kobieta świata. Mówiąc nieskromnie, w tym rankingu chyba wygrałem. Jakby moje nazwisko padało tam najczęściej.
No cóż, więc no, przypadek.
No jakby tak wyszło. Ale właśnie chciałem ocenić, jak to w ogóle jest i jak właśnie fascynujące jest to, bo jakby nieprzypadkowo też to wrzuciłem, gdyż ostatnio został ogłoszony właśnie w rankingu na... To jest w ogóle, myślę, że możemy to też rozbić na takie czynniki pierwsze, ale najseksowniejszy mężczyzna na świecie. Mhm. Według polskiego tłumaczenia, według jakby oryginału, tam jest The Sexiest Man Alive, czyli jakby okay. z tych, którzy jeszcze oddychają.
Okay.
Więc tak, i właśnie wygrał ten ranking. Właściwie nie wiem, kto wybiera tych panów, ale znaczy wiem, no bo jakby magazyn People, mhm. No ale jakby nie wiem, kto jest w tym szanownym gronie jury.
Decydującym.
Tak, ale wygrał pan Paul Rudd. Mhm. Człowiek, który ma lat 52, więc to jest o tyle w ogóle ciekawe, że człowiek w takim wieku. Myślę, że można go kojarzyć z serii Marvelowej aktualnie, a może nieco starsze pokolenie, bądź niekoniecznie starsze, może go kojarzyć po prostu z Przyjaciół, z serialu Przyjaciele. Tam zagrał w roli Majka, nie będę spoilerował, kim on później na koniec był, jeżeli ktoś nie oglądał. No, ale jakby taka postać została wybrana. I w ogóle to jest dla mnie niesamowite, że została wybrana osoba 50+, mhm. na to miejsce. Znaczy, pomijając fakt, że on od 30 lat się nie zmienił mhm. wizualnie mhm. i jakby tak, jest zakonserwowany, prawda. Jakby był dopiero nastolatkiem, to jednak jest to totalnie ciekawe. I właśnie chciałem poddać pewnej dyskusji. Nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi i klasycznie mnie to bardzo ciekawi. No bo siłą rzeczy został jakiś tam pan ze Stanów Zjednoczonych wybrany. Z tego, co widziałem, tam raczej sami panowie ze Stanów Zjednoczonych, więc tam są najładniejsi ludzie na świecie oczywiście i nigdzie indziej nie ma ładniejszych. Ale domyślam się, że nie wiem, no w takich Chinach na przykład to jest trochę inny kanon piękna, nie? I jakby mówię tutaj i o mężczyznach, i o kobietach. Nie wiem, nie jestem z Chin, ale jakby pewnie w Polsce też moglibyśmy jakiś tam, nie wiem, Polaków jakiegoś, nie wiem, Ryszarda Rynkowskiego wybrać, nie? Jako takiego najprzystojniejszego mężczyznę. Strzelam teraz. Więc właśnie to jest niesamowicie ciekawe, że tak naprawdę, czy nie powinien być taki ranking prowadzony w ramach, nie wiem, każdego kraju. Albo w ogóle jakby pójdę krok dalej. Czy takie rankingi w ogóle powinny być prowadzone? Ale w dobie tego, kiedy tam wszyscy mają ból 4 liter o to, że no jak to mamy oceniać po wyglądzie? Nie? Liczy się wnętrze i jakby...
Ale tak, mówisz, że każdy kraj powinien sobie organizować tak. takie coś, czy kraje innym powinny organizować?
Nie no, że każdy kraj powinien każdy sobie. Sam sobie, o ile w ogóle powinien. No ale... bo czy żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie jednak chyba odchodzimy od tego kanonu takiego oceniania powierzchownego, no tak, nie? Takiego tak. płytkiego. Więc...
Znaczy, ale z drugiej strony, jakby tak na to spojrzeć, to przecież mamy, bo to, o czym ty mówisz, to jest taki plebiscyt bardziej, nie?
Pewnie tak.
A my mamy przecież coś takiego jak Miss i Mister Polonia na przykład,
no,
nie?
To w ogóle
czyli
jest
to jest coś wypasionego, takiego, że rzeczywiście szukamy najpiękniejszej Polki, najpiękniejszego Polaka, znaczy, no, Mistera. Mhm. W ogóle tak głupio to trochę brzmi. Najpiękniejszy Polak, nie? No tak trochę coś nie pasuje. Najpiękniejsza Polka już brzmi dobrze.
Wchodząc w słowo, to jest w ogóle mistrzostwo świata, że nie wiem jak jest na świecie, ale u nas jest Miss Polski, Miss Polonia.
Tak.
Jeszcze z tego co kojarzę jest Miss Universe i ostatnio było Miss...
Jest Miss World jeszcze?
Super coś tam. Coś,
super coś, Universe.
Coś nowego. Jakby Super Universe to znaczy, że skąd jeszcze oni się pojawiają?
Z kosmosu.
Czy mamy jakiś przybysz specjalnych gości? Tak w nawiązaniu może do tej tam dzisiejszej sondy, która z Rosji do Wenus doleciała. No jakby, no.
Znaczy, więc no, pytanie, ciekawe, o,
może tak. pytanie otwarte, czy w ogóle jest potrzeba Albo może, nie wiem, nie potrzeba, tylko jakieś inne określenie, które teraz mi nie przychodzi do głowy, ale czy jest sens prowadzenia takich rankingów, gdzie teoretycznie jakby narracja świata mówi, że hej, nieważne jak wyglądasz, ważne jakim jesteś człowiekiem, to jednak dalej wybieramy po prostu najładniejszych i prowadzimy te wszystkie wybory miss, najładniejsze panie, no bo nie umniejszając im, ale myślę, że pytanie, nie wiem, gdybyś miała władzę zażyczyć sobie jedną rzecz na świecie i byłby to pokój na świecie, to jakby myślę, że to nie jest jakimś takim wyznacznikiem tego, że ona wygrywa, nie? Tylko, że ma ładną buzię i całą resztę, więc no jakby pytanie właśnie jest, czy zasadne są w ogóle takie rankingi, takie konkursy, skoro liczy się wnętrze.
Znaczy,
rzekomo liczy się wnętrze.
Moim zdaniem, jeżeli jest to komuś potrzebne do szczęścia, żeby tworzyć takie plebiscyty, to niech tworzy. Mi się to zawsze kojarzy z takimi portalami plotkarskimi, jakimiś gazetami typu Party i tak dalej, albo w ogóle, dobra, bez nas, żeby nie było.
Tak, myślę, że ich dużo może być.
Tak, że kogoś niestety ominę, ale mi się wydaje, że i tak takie plebiscyty siłą rzeczy powstają, bo zauważ, że to się tyczy jakby każdej jakiejś takiej sfery, która interesuje ludzi, nie? Czyli czy ktoś jest piękny, czy ktoś jest bogaty, czy ktoś ma, nie wiem, taką pensję, czy ktoś jest takim sportowcem, czy ktoś ma taki kontrakt. W zasadzie to interesuje trochę ludzi. Jeżeli kogoś to interesuje, a interesuje ludzi, bo ten świat celebrycko taki gwiazdorski jest jakby interesujący siłą rzeczy, czytamy te różne głupoty, które ktoś pisze, no to tak naprawdę to można do tego sprowadzić, jakby trochę sobie odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, ale jakby wrzuciłem to Miss Polska, Mister Polska i tak dalej, ale jest to jednak trochę co innego, nie? Bo tutaj jakby tworzymy taki konkurs, który ma temu służyć właśnie, nie? W sensie to jest właśnie po to, żeby wyłonić naszym zdaniem w danym roku najpiękniejszą Polkę, Polaka, powiedzmy tam osoby, które są super. Nie wiem, czy to może mieć jakiś związek z Top Model na przykład, czy nie, to ale...
Myślę, że jak najbardziej, bo też idąc krok dalej, trafiłem dzisiaj gdzieś tam trochę przypadkiem w internecie. Jakby jest jakaś tam, zawiązała się nowa grupa youtuberów, nie, jakby w internecie. No i oczywiście ktoś tam... Klasycznie, jak ktoś staje się popularny, to trzeba na jego temat mówić. No i tam ogólnie program polegał na tym, że było tam ich, nie wiem, kilkanaście i zostawały dwie i wygrywały coś tam. No taki klasyczny teleturniej. I właśnie padło hasło, że no siłą rzeczy wygrają taki konkurs ci, których się najlepiej ogląda. A nie ukrywajmy, kwestia wizualna no, jest jakimś takim nierozerwalnym czynnikiem tego, co chcemy oglądać. I pamiętam też takie słowa Krzysztofa Ibisza. Tak, Krzysztofa Ibisza. Jak wymienił sobie zęby i w ogóle zrobił, że miał taki piękny, po prostu śnieżno-biały uśmiech, tak, że aż raziło w oczy. I właśnie ktoś mu zadał pytanie, dlaczego? Nie? Dlaczego w ogóle to zrobił? Bardzo mi się spodobały jego słowa, że on tego nie zrobił tak naprawdę dla siebie. Tylko zrobił to dla ludzi,
którzy go oglądali.
Tak, okay. Żeby po prostu im było przyjemniej jego oglądać. Że okay. On jakby jest najlepszą wersją siebie, nie? Wiesz, no pewnie prawda, gdy jakiś tam był niezadbany, tak, czy coś, to pewnie mniej byłby pociągający dla odbiorcy, nie? Więc może ma to jakiś taki czynnik, więc no, może jednak coś w tym jest. Te wszystkie pokazy mody, właśnie Miss Super National, jakby się tworzą. Miss Polonia, Miss Polski i Miss wszystkie po prostu rejony kraju i świata, bo chyba też są jakieś Miss te takie, że nie wiem, tam studentek, coś tam.
Tak, no. Zawsze są.
Tak, więc tak. Jest tego bardzo dużo. Miss na pewno województwa jest i możemy przejść tak do gmin, powiatów i innych miejsc.
Miss wsi.
No i jakby siłą rzeczy nie mamy na to wpływu, chociaż dzisiejsza medycyna estetyczna może z tym podyskutować. No ale jednak jest to jakiś taki czynnik, dla którego no bardziej przyciągamy, nie? Jak ktoś jest, nie wiem, przystojnym mężczyzną. Bardzo mi się spodobało w odpowiedziach właśnie na moim Instagramie. Właśnie moja żona, mój mąż, mój narzeczony. No w ogóle, szczerze mówiąc, ja bym na to nie wpadł, szczerze mówiąc, nie tylko dlatego, że nie mam ani narzeczonej, ani żony, ani tym bardziej męża.
No cóż.
Tylko jakby... Że jakby dla ludzi jest to takie oczywiste, nie? Że najładniejsza kobieta i wiesz, Angelina Jolie, Monika Bellucci, jakby wszystko pięknie, ładnie i jeb, moja żona, nie? I jakby jest ekstra. I jakbym na to totalnie nie wpadł. I to też jest no, takie fajne spojrzenie, nie? Że jakby jest za tym coś wtedy więcej. Bo okej, możesz ożenić się z supermodelką, ale no właśnie wtedy stoi za tym coś więcej, nie? Że to piękno nie jest tylko wizualne chyba wtedy i wtedy traktujemy to jako najpiękniejszą osobę na świecie.
Ale wiesz co, to jakby ten argument Krzysztofa Ibisza, jeżeli on tak rzeczywiście jest, to trochę mnie przekonuje, bo w zasadzie ludzie w telewizji powinni być piękni, w sensie, w takim sensie, że rzeczywiście mają taką funkcję, że no jakby pracują, właśnie ich narzędziem są, jest ich wygląd,
no oni
nie?
Są, tak.
I jakby ja to rozumiem, będąc jakimś konferansjerem prowadzącym albo no kimkolwiek, gdzieś tam ten wygląd naprawdę jest ważny i myślę, że jest to ich robota po prostu, tych ludzi. Ale wracając do samego punktu wyjścia, myślę, że jeżeli chciałoby się stworzyć taki plebiscyt nie uwzględniający właśnie jakby twojego wyglądu, twoich, wiesz, jakichś takich atutów, które masz, że nie masz Bepsona na przykład, albo nie wiem, masz, wiesz, proste nogi czy coś, myślę, że dużo łatwiej jest stworzyć taki konkurs, gdzie wybieramy kogoś najpiękniejszego
no
wizualnie, niż kogoś najpiękniejszego, bo ma piękną duszę na przykład.
No tak, no
jak to zmierzyć, jak
tak,
to zweryfikować?
No bo taką ocenę
nie?
Możesz jakby ocenić...
Będąc, wiesz, poznając
tak,
kogoś.
Tak, nawet 30 sekund oceny tak naprawdę.
Tak,
widzę
tak.
I jestem w stanie powiedzieć, czy ktoś jest ładny, czy nie. Oczywiście w mojej subiektywnej opinii, nie? No bo znowu.
Bo to, czy ci ktoś podoba, możesz z tym dyskutować. Jakby
tak.
O gustach się nie dyskutuje,
tak.
Ale możesz sobie twierdzić, że powiedzmy ta jest piękniejsza od tej, a ktoś ci powie, nie, ja bym wybrał tą drugą, nie? I właśnie na tym polega cała zabawa, że jakby... Ja to trochę tak do tego podchodzę, że nigdy się nie da tego tak, wiesz, tak przeliczyć, nawet w tym konkursie, że kto jest obiektywnie najpiękniejszy. Jasne, osoby, które biorą udział pewnie w tych konkursach, nawet już nie mówmy o Miss i tak dalej, tylko w ogóle to, co powiedziałeś o tym plebiscycie, co wygrał aktor, nie, tak naprawdę, że można na przykład powiedzieć, że kurczę, weźmy, zobaczcie, jaki to jest gość, nie? On ma 52 lata, a wygląda jakby miał 32 cały czas albo jeszcze mniej, nie zmienia się i tak dalej, że kurczę, to jest najseksowniejszy jednak facet, powiedzmy, tego roku, nie? I że może rzeczywiście komuś jakby taki plebiscyt jest do czegoś potrzebny, nie? Ale, znaczy, ja nigdy nie traktowałem tego jako czegoś uwłaczającego, nie? Że ktoś robi sobie coś takiego. Nie miałem z tym problemu, może tak.
Tak, właśnie, ja byłem zaskoczony takiego. Trochę, że No właśnie, że nikt się do tego nie przyczepia, nie?
No.
Bo jednak, no, nie ma co się oszukiwać, żyjemy trochę w takiej narracji teraz, gdzie jednak jest walka, nie? O to, że takie doszukiwanie się piękna w sobie, nie? A nie takiego
no tak.
Zewnętrznego. A jakoś nikt nie ma za bardzo problemu z tym, że ktoś został wyłoniony, nie? Więc jakby po prostu tak
no,
chyba jest.
Tak, tak, to chyba była to, o czym kiedyś rozmawialiśmy też w jakimś naszym spotkaniu tutaj. Chyba Agnieszka Kaczorowska, co pisała wtedy tego
tak,
posta
tak,
a propos
było.
Tej brzydoty. Mhm. Czyli, że ludzie teraz tak strasznie kultywują brzydotę, że się zgadzają na coś takiego. I tutaj była taka dyskusja, która sprowadziła się właśnie trochę do tego, nie? Że czy rzeczywiście tak jest. Ja myślę, że fajne jest to, że ludzie zaczynają traktować innych ludzi przez pryzmat tego, jacy są, co robią, jakby w czym biorą udział i tak dalej, i że to jest też dla nich ważne, a nie sam wygląd. Jakby to się też zmienia tendencja, to jest pewnie temat na oddzielną audycję, ale zmienia się ta tendencja instagramowa, o czym też sobie mówiliśmy, że kiedyś był kult właśnie tego idealnego piękna i że wrzucamy, wiesz, narobimy sobie 50 selfie, wrzucimy to jedno, jedyne, które wyszło najlepiej.
Oczywiście obrobione filtrami.
Tak, przez 15 minut, wiesz, obrabiane i przemyślane, jak to zrobić, a dzisiaj bardzo dużo osób, właśnie głównie znanych, wrzuca zdjęcia z takiej swojej codzienności, gdzie nie są piękni, nie są umalowani, są spoceni, mają ciuchy brudne czy jakieś i to nie właśnie... Jakby nie tylko dlatego, że ja myślę, że to im głównie pomaga, nie? Mhm. Ale nie chcą jakby udowadniać, że brzydota jest dobra i piękna i super i że jest najważniejsza, tylko jakby chcą pokazać, że ludzie są tylko ludźmi i każdy z nas wraca do domu i nie musi być, wiesz, nie musi się kłaść do łóżka w make-upie, nie? I nikt takich rzeczy nie
może
robi.
Lepiej, żeby tego nie robił.
No
tak
dokładnie. I jakby ja nie mam z tym żadnego problemu. W sensie, to jest dla mnie kolejny plebiscyt, który może być bardziej lub mniej ważny dla kogoś. Jak ktoś to śledzi, to super, jak ktoś nie śledzi, to super, nie? I tyle.
Tak, więc myślę, że zamykając klamrą i dziękując jakby wszystkim tym, którzy jakby dorzucili swoje 3 grosze, bo to było w sumie ciekawe, bo było bardzo zróżnicowane te odpowiedzi, nie? Od takich totalnych oczywistości super przystojniaków i super pięknych kobiet przeze mnie po swoje ukochane, nie? Więc to jest spoko. Ale chciałbym zamknąć klamrą tak naprawdę, jak się nazywał ten plebiscyt, którym pan Paul wygrał. I kluczowe słowo, przy którym powinniśmy się zatrzymać, to było alive, że jednak jednak cały czas się trzymamy w tym gronie tych ten i że jednak mamy szansę, żeby w takim plebiscycie dla kogoś wygrać. O, i to jest, ależ po prostu mi wyszło, że możemy dla kogoś być takimi najseksowniejszymi mężczyznami i kobietami
świata.
No
więc widzisz, wziąłeś udział w takim plebiscycie, bo wywołałeś go sam, wygrałeś. I, czy to, i jak to zmieniło twoje życie teraz na przykład?
No właśnie jeszcze nie wiem. Muszę to tak, wiesz, jeszcze się tam chyba dwie godzinki się będzie mieliła ta relacja, o 24 godziny muszą minąć. Więc jak finalnie wygram, to sprezentuję sobie jakąś statuetkę i będzie cacy. No i cóż, więc trzymamy się tego, aby być najpiękniejszymi dla samych siebie. O, i niech to będzie taka idealna puenta. No i cóż, i zagramy. Zagramy duetem pięknych osób z zagranicy i nie będziemy przedłużać, tylko po prostu zagrajmy.
Ależ piękny utwór, romantyczny. To tak a propos tych najseksowniejszych i tak, najpiękniejszych ludzi.
Wszystko utrzymane w klimacie.
No, dokładnie. Tak sobie pomyślałem, że ostatnio trochę zarzucałem ciężkimi albo cięższymi tematami i innymi takimi, więc dzisiaj trochę lżej chciałbym, ale przyznam się szczerze, że chodził za mną ten temat jakiś czas, a teraz się nadarza idealna okazja, żeby o tym pogadać. Z racji takiego faktu, że wczoraj, mianowicie wczoraj zdarzyło mi się być na meczu Polska-Węgry.
To na pewno będzie wesoły temat.
Niestety przegranym u siebie, co boli jakby podwójnie, dlatego że ostatni przegrany mecz na tym stadionie był 7 lat temu. No niemniej jednak samo wydarzenie, samo pójście na mecz Polski zawsze spoko, zawsze fajnie, ale w zasadzie nie o tym. Jakby temat sportu gdzieś tam zawsze nas łączy, bo sobie czasami lubimy pogadać gdzieś tam.
Bo łączy nas piłka.
Tak, to też. Lubimy sobie czasem pogadać i podyskutować, podebatować na różne tematy, a nie mieliśmy w sumie takich dużo okazji tutaj, ale nie chciałbym o samej piłce nożnej, o samym sporcie jako takim, tylko o jakiejś samej tendencji. I w zasadzie mam tylko dwa pytania, które są trochę otwarte, ale myślę, że ciekawe z punktu widzenia takiego właśnie, wiesz, przekminienia tego wszystkiego, bo ja się zacząłem nad tym wczoraj zastanawiać, jak zobaczyłem cały Stadion Narodowy, jak po prostu jest gmara ludzi i wszyscy idą na mecz Polski i idą na niego totalnie zaangażowani i tacy, wiesz, z pieśnią na ustach. Nie tylko dlatego, że atmosfera wzrosła powyżej 1,2 promila, ale też dlatego, że po prostu ci ludzie naprawdę chcieli się tam znaleźć. I no dobra, to po kolei. I moja pierwsza myśl była taka, co takiego jest w tym sporcie i w tych wszystkich rozgrywkach i rywalizacjach, że to nas tak wciąga, że wiesz, że mamy nieustanną potrzebę śledzenia tego, emocjonowania się i dopingowania. I czy ty masz jakąś swoją odpowiedź, bo pytam personalnie bardziej, nie o jako ogólną tendencję, bo ogólna pewnie można się domyślić, ale co na przykład ciebie wciąga w sporcie? Może być to piłka nożna, może być to dowolny sport. Co masz takiego, że lubisz to oglądać, lubisz sobie odpalić na przykład piwko i wiesz, i przez 90 minut albo przez ileś tam się totalnie, wiesz, skupić na tym, co się dzieje na boisku albo w jakiejś tam innej przestrzeni, na skoczni, czy wiesz,
na stole bilardowym.
Na stole bilardowym, gdziekolwiek. Na mączce, no gdziekolwiek.
Tak. Pierwsza myśl, która w ogóle mi teraz przyszła do głowy, to po prostu emocje. Nie? Jakby to jest taki kluczowy element, no bo jest to jakaś forma rozrywki, nie? Oglądanie sportu. Czy na żywo, czy w telewizji, czy jakkolwiek inaczej. No i to jest chyba taki element, który właśnie najwięcej emocji wzbudza. No bo pójdę na koncert, no i okej, jest, może być najlepszy koncert mojego życia, wzruszę się 38 razy przy wszystkich piosenkach i będzie ekstra, ale nie ma czegoś takiego, że wiesz, że siedzę sztywny, bo na przykład Polacy muszą strzelić bramkę w ostatniej minucie meczu, żeby awansować na mundial. Strzelam teraz, nie? Więc jeżeli miałbym wskazać taki jeden element, to byłyby to emocje. No i tutaj oczywiście możemy znowu na czynniki pierwsze rozkładać, tak? No bo w zależności od sportu, wiadomo, że przy takim snookerze będą mniejsze emocje, przynajmniej dla mnie, niż chociażby w piłce nożnej. Albo nawet, no to są takie bardzo odległe, tak? Ale nawet jakbym porównał koszykówkę z siatkówką, nie? Czyli mamy, no powiedzmy, dwa takie w miarę równorzędne sporty zespołowe, nie? Jakby nie są takim super kradziejem uwagi jak piłka nożna. To siłą rzeczy, pomimo tego, że koszykówkę bardzo lubię, to chyba oglądanie siatkówki wzbudza we mnie większe emocje. I pytanie, czym to może być spowodowane?
No właśnie, to jest ciekawe.
No bo jednak koszykówka, no tak naprawdę kluczowa faza to jest sama końcówka meczu, nie? No musi być takie wyrównane cały czas i na koniec w ogóle już emocje, nie? Że i końcóweczka jest taka najistotniejsza. W siatkówce ktoś może wygrać dwa sety, wiesz, gładziutko, a później przegrać 3-2. Nie? Jakby to totalnie inne emocje. Więc myślę, że tak możemy też klasyfikować. No bo piłka nożna jest o tyle, no pomijając fakt, że jest najpopularniejszym sportem na świecie, no ale właśnie może dlatego jest najpopularniejszym, bo totalnie wszystko może się wydarzyć w każdej sekundzie tego meczu. Nie? Że no, można odwrócić wynik spotkania w 3 minuty tak naprawdę, nawet jeżeli przegrywasz 3-0. Tak? Chociaż ostatnio widziałem, chyba rekord był w Polsce, 54-0 w jakiejś tam szóstej lidze.
Tak.
No to już byłoby ciężko trochę tam odwrócić losy spotkania, a tym bardziej, że chyba w 8 weszli na boisko, zamiast w 11, bo tam chłopaki nie dojechali. No ale jakby właśnie to jest chyba taki element tej piłki nożnej, dlaczego ona jest tak popularna. Że jest stosunkowo prosta w obsłudze, bo wystarczy mieć piłkę tak naprawdę. Mhm. I chyba nasze czasy za dzieciaka pokazują, że nie musi być bramka, wystarczy, nie wiem, dwa pnie drzewa i jakby pomiędzy nie trafisz i jakby już jest gol. Mhm. Czy wyjdziesz na jakieś betonowe boisko i sobie namalujesz na ścianie bramkę i jakby tyle wystarczy. No na przykład w koszykówkę no już ciężej, nie? Tak zagrać, no bo musi być coś, do czego musisz tak,
no tak
rzucić.
No musi być jakiś kosz po prostu.
Więc tu są takie dwa elementy, czyli po pierwsze prostota tego sportu, może dlatego właśnie snooker nie jest najpopularniejszym sportem świata, bo trochę zasady są trochę bardziej skomplikowane, czy nie wiem, rzutki, chociaż ostatnio tam widziałem, w sensie te darty. Mhm. Ostatnio tam Polak coś tam wymiatał chyba z tego, co widziałem.
Tak. Pan Ratajczak?
Tak, Ratajczak, tak. No ale jakby to też jest trochę bardziej skomplikowane, nie? Więc chyba taka prostota sportu, fakt, że możesz odwrócić totalnie losy w każdym momencie, no i przez to te emocje. Mhm. Nie? I jakby to jest taki bodziec, dla którego chce się oglądać ten sport i chce się w nim uczestniczyć tak czynnie. No idziesz na mecz, nawet na stadion, no i też totalnie inaczej przeżywasz niż oglądając telewizji. Nie? Mhm. Jakby to są dwa różne elementy. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę na różnych stopniach, nie? Mhm. Też możemy to patrzeć, no bo czy gra reprezentacja Polski, czy grają w ogóle jakieś dwa zespoły z końca świata, to też będzie inny poziom. Więc no, a odleciałem strasznie. No ale wracając do brzegu, emocje. Jakby to jest chyba taki kluczowy element, który sprawia, że że do tego sportu ciągnie tak najbardziej i że jest taką rozrywką, która wzbudza najwięcej we mnie osobiście, jeżeli miałbym tak w dużym skrócie.
No i w sumie też odpowiedziałeś na moje drugie pytanie, które ja też chciałem w sumie zadać a propos tego, dlaczego akurat piłka nożna właśnie jest takim sportem, który no właśnie jest po pierwsze najpopularniejszy, bo jest, a po drugie, no tak naprawdę w każdym kraju no piłka nożna, no ja już nie mówię o poziomach, na jakim ona stoi, ale jeżeli chodzi o popularność, kurczę, naprawdę ciężko znaleźć kraj, w którym jakby to jest taki sport pominięty, nie? Totalnie.
Tak, nawet ostatnio widziałem, no jest to najpopularniejszy faktycznie na świecie sport. Jakby nic jeszcze nie wybiło tego tak globalnie, bo nawet ostatnio oglądając, mam kilka takich kanałów podróżniczych na YouTubie, które sobie oglądam. Jest jeden z gości, który w Iraku był, nie? I nagrywa vlogi właśnie z podróży po Iraku i jeździ stopem po tym Iraku. No i wsiada do jakichś tam po prostu Irakijczyków do auta, mówi, że jest tam Polanda, a oni Lewandowski. Nie, jakby pierwsze skojarzenie, już nie Jan Paweł II, już nie Wałęsa, już nie wiem, Chopin czy Skłodowska-Curie, nie Wajda, bo też w sumie czemu nie, tylko jest Lewandowski. Nie, jakby pierwsza myśl, która po prostu, pierwsze skojarzenie z Polską.
A widziałeś ten filmik chyba właśnie na tym kanale Łączy Nas Piłka, naszym kanale oficjalnym reprezentacji. To było już chyba przed Euro 2016, jeżeli się nie mylę, albo przed Mundialem, gdzie jeden właśnie z dziennikarzy tego kanału poleciał, był w Stanach i pytał ludzi na ulicy, kim jest Robert Lewandowski. I odpowiedzi były tak przeróżne i tak w ogóle wymyślne. Bardzo często to była chyba druga najczęstsza odpowiedź, że to jest prezydent Polski.
Kto wie. 35 skończy i będzie kandydował.
Pokazano później Robertowi ten filmik, to się uśmiał szczerze i no rzeczywiście jakby w Stanach, no ale to są Stany, oni nie muszą
aczkolwiek
tego wiedzieć.
To było ileś lat temu.
Tak.
Nie, jakby bierzemy pod uwagę, nie wiem, 5 lat temu.
Nie, myślę, że to miało
teraz,
duże znaczenie.
Biorąc pod uwagę, że no jednak jest głównym kandydatem do bycia najlepszym piłkarzem na świecie, no to myślę, że ciężko wskazać osobę, która by nie wiedziała, kto to jest Robert Lewandowski, nawet nie interesując się sportem kompletnie.
No, dokładnie. Tak, mi się wydaje, że rzeczywiście tutaj marka Roberta jest już tak mocno wyrobiona, że faktycznie, ale w sumie oprócz tego pytania o piłkę nożną, żebyśmy się na niej najbardziej nie skupiali, to jeszcze jedna myśl chodzi mi o głowie. Czy myślisz, że my Polacy mamy coś takiego, że bo my jesteśmy dobrymi kibicami. Kurczę, my potrafimy rozjeść tak, spodek, jak jest siatkówka.
Trener Węgrów właśnie z wczorajszego meczu tam w ogóle był w pełnym zachwycie, że na początku jak hymn grali Węgier, to tam, wiesz, cały stadion bił brawo i on nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczył.
Szczerze, też byłem w szoku trochę, ale rzeczywiście jak był hymn Węgier, mogę potwierdzić, cały stadion bił brawo. Tak, to było taki duży szacun.
Nigdy w życiu na całym świecie czegoś takiego nie przeżył.
To
nie?
był duży szacun. Aczkolwiek powitania. To jest bardzo ciekawa tendencja, bo udało mi się gdzieś tam usłyszeć, jak właśnie ludzie trochę sobie tam dyskutowali przed meczem już na stadionie a propos tego meczu Polska-Węgry i wszyscy byli tacy, super mecz Polska Węgry, dwa bratanki, nie? Aha. I jakby jest jednak takie trochę myślenie, że rzeczywiście ten naród jest nam bliski, ale nie o tym. Wracając do nas Polaków, czy myślisz, że my jako naród, właśnie a propos tego, że jesteśmy świetnymi kibicami, bo jesteśmy, tak naprawdę w każdym sporcie jest doping i jest rewelacyjny. No właśnie ten słynny spodek, o którym mówiłem, co siatkarze, jakby do dzisiaj tak jest w sumie, że siatkarze zaczyna być grany hymn Polski, to jakby jest tylko jakby rozpoczęcie, a później już wszyscy śpiewają a cappella, trzy takty i cała hala śpiewa. No tutaj tak samo. Czy my jako Polacy mamy taką jakąś genetyczną potrzebę rywalizacji w jakimś tym, że my musimy się czuć lepsi i że my mamy taką potrzebę, że kurczę, musimy wszystkich pokonać, nie? Bo zauważ, że nie jesteśmy najmocniejsi w piłce nożnej, w sumie szkoda, może powinniśmy być, nie jesteśmy najmocniejsi, nie jesteśmy jakimiś słabiakami, nie? Aha. Ale nie jesteśmy topem, totalnym topem na świecie i zawsze są duże oczekiwania, nie? Wobec takiej naszej reprezentacji, powiedzmy, albo w ogóle wobec naszych klubów i tak dalej. I czy my mamy taką potrzebę nieustannie, że kurczę, my musimy wszystkich pokonać, nie? Że nie ma takiego, rzadko jest takie myślenie, może u bardziej świadomych częściej, że nie no, to jednak graliśmy z Anglią, to pełna pokora czy coś, tylko jest takie, nie no, musimy dowalić Anglikom, nie? Aha. Albo musimy dowalić tym Niemcom, nie? Czy coś. Tylko jest taka wewnętrzna potrzeba. Ja nie mówię, że w takim negatywnym kontekście, nie? Tylko, że mamy potrzebę rywalizacji i chcemy być zawsze na tej zwycięskiej pozycji.
Nawet nie tyle chcemy, co są takie oczekiwania, nie? Zawsze. Zremisowaliśmy z Anglikami, chyba w ostatniej minucie zastrzeliliśmy bramkę, tak. To było takie, można było zagrać lepiej.
No właśnie.
Z Anglikami.
No dokładnie, dokładnie, to jest to.
Kosmos w porównaniu poziomów. Kurczę, no myślę, że jest coś takiego, że cały czas są te oczekiwania ludzi, że hej, musimy być najlepsi, ale poszedłbym w stronę tego kibicowania, nie? Że okej, no piłka nożna, faktycznie, nawet jak są jakieś takie klubowe rozgrywki europejskie, to gdziekolwiek nie pojadą za granicę polscy kibice, czy nie wiem, czy Legii, Lecha, Piasta, Gliwice, czy nawet jak Raków Częstochowa grał ostatnio, to tych kibiców nawet na wyjeździe słychać bardziej niż tych gospodarzy. Nie?
Tak, to jest prawda.
To, co mówisz o siatkówce, no myślę, że nie od dziś wiadomo, że polscy kibice akurat w kwestii siatkówki, to jest najlepsza atmosfera zawsze na hali. Skoki narciarskie, które
tak,
zaraz się zaczynają. Wszyscy zawsze Zakopane, to jest jedno wielkie świętowanie i wszyscy chcą tu wracać. Więc kurczę, no chyba mamy jakiś taki pierwiastek dobrego kibicowania i dobrego takiego przyjmowania ludzi. A jeżeli chodzi o takie czysto sportowe, nie wiem do końca, z czym to jest związane i czy to jest tylko nasze, nie? W sensie, czy inne kraje też nie mają czegoś takiego. No wiadomo, że, nie wiem, mówimy o piłce nożnej, to pewnie San Marino cieszy się z każdej bramki, którą w ogóle strzeli i jakby tam nie ma żadnych oczekiwań, bo w kraju mieszka 30 tysięcy osób. Nie? Jakby no, siłą rzeczy ciężko wymagać. Ale no właśnie, czy przypadkiem na takich Węgrzech? Nie? No bo myślę, że poziomem porównywalnie do naszej reprezentacji.
Tak, tak bym
siłą
powiedział.
Rzeczy. Czy tam też nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, że oni muszą w ogóle wygrywać ze wszystkimi, nie? Przyjeżdżają Francuzi naszpikowani supergwiazdami i jakby oni też jest niesmak, jak zremisują z nimi. Mhm. Nie? Czy to jest takie typowo polskie? To też by było ciekawe właśnie zderzyć z kimś, nie? Z tych krajów. Czy to tylko u nas się tak pojawia takie pragnienie wiecznego wygrywania we wszystkim i bycia najlepszym, bo siłą rzeczy mam wrażenie, że jeżeli tak spojrzymy globalnie na sport, to najgorsi nie jesteśmy w wielu dyscyplinach.
Nie, właśnie jakby nie mamy problemu z tym, że mamy kilka dyscyplin takich. Jakbyśmy na przykład dzisiaj sobie zadali pytanie, w jakiej dyscyplinie dzisiaj mamy jakby najlepszy skład, to moglibyśmy w sumie dyskutować, no bo jednego roku to będzie siatkówka, jednego to będą skoki narciarskie, tak naprawdę, tenis.
Dlatego
ostatnio.
Dlatego jak jest ten coroczny plebiscyt na sportowca roku.
No właśnie.
I jeszcze jak się trafią jakieś na przykład, nie wiem, igrzyska olimpijskie letnie i ci wszyscy lekkoatleci wpadają do tego wora, no to wtedy już jest dużo. Żużel, przecież mamy najlepszą ligę żużlową.
Dokładnie, jakby... i obcokrajowcy do nas przyjeżdżają i trenować. Jakby,
no, naprawdę nie jesteśmy jakimiś takimi słabiakami. W sportach walki też się gdzieś tam przewijają nasi.
No, sporty zimowe swojego czasu, na przykład u nas, to była rewelacja. No, Justyna Kowalczyk na przykład, co rywalizowała. Zbigniew Brudka nagle wystrzelił.
Tak. Tomasz Sikora w biatlonie był. Więc naprawdę jakby... Kurczę, no jesteśmy po prostu nieźli i może dlatego są te oczekiwania, że musimy być nieźli we wszystkim. W tenisie teraz, kurczę.
No właśnie.
Turnieje finałowe, 8 najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie i tu jest Polak i Polka.
Tak, po raz pierwszy coś takiego.
Więc może właśnie to jest taki element, że po prostu jesteśmy dobrzy w sporcie.
I po prostu chcemy tych sukcesów, tak, jesteśmy głodni.
I jak coś nie pyknie, to jest po prostu niesmak, nie? Nawet jak jest jakaś taka mała porażka. No tak jak, nie wiem, no bardzo świeży przykład, tak? Iga Świątek jest w tym turnieju. Swoją drogą bardzo mnie bawiły nagłówki, jak było losowanie grup, bo tam po 4 tenisistki w dwóch grupach. I bardzo mnie rozbawiło, że... Przypomnę, 8 najlepszych tenisistek z danego roku i było Iga Świątek trafiła do grupy śmierci.
Tak.
W jakiej innej konfiguracji nie byłaby to grupa śmierci?
Dokładnie tak.
No, ale jakby no, przegrała 2 mecze, 1 wygrała.
Tak.
No i pytanie, czy jest to traktowane w kategoriach porażki?
No właśnie. I to jest dla mnie to jest taka sama dziwna tendencja, jak właśnie... Czy po pierwsze sam udział w tym turnieju nie jest już sukcesem, powiedzmy, z którego się powinniśmy cieszyć, czy właśnie oczekujemy, że no dobra, no to jak już zrobiła krok w
to
tym kierunku,
wygra.
To już niech teraz wygra, nie? I że to jest sukces prawdziwy.
No więc...
Przypomnę, ma 20 lat dziewczyna na przykład. Hubert Hurkacz zresztą ma niewiele więcej, bo on ma ile, 23?
Nie wiem, ale też jest młodziutki, więc jeszcze mają po prostu całą karierę oboje przed sobą. Więc może właśnie dlatego jest ten taki głód... wiecznego zwycięstwa, nie? Że faktycznie nie jesteśmy najgorsi w tym sporcie, mówiąc tak właśnie trochę szerzej dyscyplinach, no bo wiadomo, że są dyscypliny, o których pewnie nie mamy zielonego pojęcia, nie? W curlingu pewnie nie jesteśmy dobrzy, albo nie wiem, w grze w polo, albo hokej na trawie, bo tam chyba Hindusi są super w hokeju na trawie, z tego co kojarzę. Więc... Ale jakby tak z założenia, w tych takich najpopularniejszych sportach u nas w kraju, a trochę ich jest... Mhm. No nie jesteśmy najgorsi, dlatego jest cały czas ten głód, że jak nasz skoczek zimą nie wygra jakiegoś konkursu, to jest znowu jakiemuś Niemcowi się udało na przykład, albo Austriakowi. Nie? Jak w piłce nożnej nie wygramy z Francją 3-0 łatwiutko, no to jest, no że jak to, że nie wygraliśmy. A jak wygramy kurczę z jakimiś Albańczykami 4-1, to jest w sumie graliśmy słabo. Nie? Jakby zawsze jest ten taki niedosyt, że mogło być więcej. I jest to dziwne, ale Boże, sami sobie po prostu gotujemy ten los faktem, że jesteśmy nieźli.
Ja myślę, że nie jesteśmy często świadomi nawet tego, albo szybko zapominamy. Ja tylko na zakończenie tego wątku powiem, że byłem teraz w ten długi weekend byłem w Zakopanem i udało mi się...
Stolicy Polski, Tatr.
Tak. Udało mi się pójść do... To jest galeria Kamila Stocha, nie wiem jak to się nazywa... Muzeum Kamila Stocha, no nie. W każdym razie on otworzył taką swoją, takie swoje miejsce, gdzie jakby jest cała jego historia, jego występów i są puchary. I jak ja wszedłem, oczywiście 2 poziomy, jak ja wszedłem do tej galerii i zacząłem oglądać jego zdobycze, puchary i medale i osiągnięcia i zobaczyłem za co to jest i za ile lat to jest, to sobie myślę, kurczę, my mamy wybitnych sportowców, naprawdę wybitnych, bo to, co on tam miał, to nie wiem, czy by się w jakimkolwiek domu zmieściło, bo to miało 2 poziomy, pełno tego wszystkiego i tak naprawdę, zanim on doszedł już do tego pułapu seniorskiego, gdzie wygrywał te główne trofea, Puchar Świata, turniej 4 skoczni, medal olimpijski, ile miał jeszcze sukcesów po drodze jako junior na przykład i pełno medali, więc my naprawdę mamy wybitnych sportowców. Tylko czasami trochę o tym zapominamy, jak przychodzi gorszy moment, mam wrażenie, że już jakby trochę skreślamy te osiągnięcia i sukcesy, co jest trochę nie fair, Dlatego no, ci sportowcy muszą mieć pewnie twardą psychę, żeby to ogarnąć. Można podsumować to jednym zdaniem. Duży naród, duże oczekiwania. I tego się trzymajmy.
I tak będzie.
Zagrajmy, kochani, bo jeszcze nowość przed nami z najnowszej płyty Kasi Dereń, utwór pod tytułem Do siebie.
Wielki naród, wielkie oczekiwania, wielcy my. I tak, tak będziemy się tego trzymać. No i klasycznie, jak już co tydzień wypada, 21 się zbliża, więc dobijamy do brzegu. I krótka przypominajka, gdzie nas można słuchać, oglądać i podziwiać oczywiście, a przede wszystkim się z nami kontaktować, bo to jest chyba klucz tego wszystkiego, więc szybka przypominajka. Strona internetowa Radia Polot FM. Tam można odsłuchać naszą audycję, można odsłuchać wszystkie inne, poczytać trochę rzeczy i w ogóle dowiedzieć się, o co chodzi. Facebook Radia Palotti FM, Instagram Radia Palotti FM, Instagram naszej audycji na.glos i oczywiście Spotify, na którym można odsłuchać nasze audycje, tą aktualną również, więc jeżeli klasycznie ktoś nas słucha, to serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Spotify'owych ludzi, którzy z opóźnieniem nas słuchają. No i powtóreczki. 13:15, jeżeli się nie mylę, tak. Jutro i później pierwsza w nocy dla tych, którzy nie mogą spać.
Tak, pojutrze.
Więc no tak, już wypada pojutrze wtedy, więc tam wszędzie można nas śledzić, ale właśnie kluczowa kwestia jest ta, że można się z nami kontaktować. I można się z nami kontaktować przez tak naprawdę, no chyba przez Spotify'a może być ciężko, ale przez te wszystkie miejsca jak najbardziej, czyli Facebook, Instagram, na stronie pewnie też znajdziecie jakiś kontakt, więc śmiało można do nas uderzać, rzucać swoje pomysły, mówić, kiedy macie urodziny, żebyśmy też mogli wam życzyć 100 lat. No i chyba tyle.
Tak.
Nie wiem, czy coś więcej Chyba, że. No, bardzo proszę.
Zapraszamy we wtorki o 20, bo jesteśmy. To najważniejsze. Ale tak, oczywiście Spotify. I myślę, że ten profil naszej audycji na głos jest taki, że zawsze bardzo miło przeczytać jakąś treść i też bardzo chętnie na nią odpisujemy. Dzięki za ten feedback, który do tej pory prosimy o jeszcze. Na zakończenie, jako ciekawostkę powiem, w temacie sportowym Gibraltar wygrywa 1-0 z Łotwą.
Można? Można.
Także widzicie.
Tak, tym bardziej,
mały kraj, duże oczekiwania.
Wszystko się zgadza. Swoją drogą, to też jest znowu temat na dłuższą, tak patrzę, mam jeszcze półtorej minuty, że tak naprawdę to jest taka bardzo sinusoidalna, bo na przykład taka Islandia, która jest małym krajem, były wielkie oczekiwania, jak w ogóle kopali z najlepszymi na świecie, jak szaleni, a teraz są jakimiś takimi chłopcami do bicia znowu z powrotem. Chyba Azerbejdżan też ma jakiś taki słabszy okres.
Jest parę takich.
Więc nie wiem w ogóle, co się dzieje, no ale go Gibraltar, można byłoby rzec. Chociaż Łotyszy, takich prawie sąsiadów, trochę szkoda.
Trochę, ale w 7 minucie padł gol, także myślę, że po raz kolejny historyczna sytuacja. Kochani, bardzo serdecznie dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie na głosowe. Zapraszamy we wtorki o godzinie 20, bo to jest taka premiera na żywo, a Spotify zazwyczaj następnego dnia już jest w sumie, także to jesteśmy też tutaj dosyć regularni, bardzo regularni nawet.
No właśnie, a jak nie my?
Jak nie my, ale to jest taka dobra zmiana, która w nas następuje cały czas, postępuje.
Tak jest. Tak. No i jakby nasza audycja naszą audycją, ale samo radio ma jeszcze piękną, szeroką ofertę do wyboru, więc serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą właśnie ofertą. Zrobimy jakiś konsultant telefoniczny.
I teraz wszyscy się wyłączyli w tym momencie.
Tak jest. Proszę zadzwonić jutro. No więc...
Odzwonimy do pana.
Klasycznie zapraszamy wszędzie, gdzie jesteśmy. No i cóż, dobrej nocy, wieczoru i do usłyszenia po prostu.
Dziękujemy klerykowi Karolowi za obecność dzisiaj z nami. Premierowo, debiutancko, myślę, że będzie więcej okazji, żeby się w tej trójcy tutaj działać. O, tak to pięknie możemy powiedzieć. Dzięki, dobrej nocy i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
To jest radio Palotti FM.